W wypadku samochodowym w Stanach Zjednoczonych zginął jeden z najlepszych polskich piłkarzy, Kazimierz Dejna. Przez wiele lat był zawodnikiem warszawskiej Legii, z którą dwukrotnie zdobył mistrzostwo i Puchar Polski. W latach 70. był filarem naszej reprezentacji narodowej, która wywalczyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. W finale strzelił obie bramki Węgrom. Dwa lata później grał w narodowej drużynie na Mistrzostwach Świata w RFN. W kraju piłkarzem roku wybrano go czterokrotnie. 102 razy grał w reprezentacji, strzelił 45 bramek. Jeszcze kilka tygodni temu wspólnie z innymi kolegami z reprezentacji z lat 70. grał w Mistrzostwach Świata Weteranów.
Tajemnica śmierci Kazimierza Dejny. Co wiemy na ten temat? Bo to jest owiane tajemnicą. No pan był blisko, pan zna całą tę sytuację. Co możemy powiedzieć?
Już w Nowym Jorku, ale z tego, bo ja z Kaziem rozmawiałem, Kazio dzwonił do mnie. Był załamany, niesamowicie załamany. Był w separacji wtedy. Bardzo to przeżywał. Zresztą przeżywał to swoją porażkę finansową, chyba kariery, no i rozejście, to separację z żoną.
Skąd, dokąd jechał?
Skąd jechał, to nie bardzo wiadomo. Jechał do domu. Jechał do domu i to była autostrada numer 15. I już na ostatnim zjeździe stała ciężarówka z boku. Wjechał z pełną szybkością pod tą ciężarówkę, także ścięło dach razem z głową. Kasia, tego zdjęcia już nie przywoziłem, bo to nie mogę patrzeć na nie. Dowiedziałem się w nocy, zadzwoniła do mnie pani. Z Mariolą zaraz nawiązałem kontakt tego samego dnia. Przykre, że nikogo nie było z Polski. I to jest najbardziej przykre.
Piąta minuta i 40 sekunda. Kazimierz Dejna strzela bramkę prosto z rzutu rożnego. 1-0 dla Polski. Kazimierz Dejna. Jan Erlich wymienia Kazimierza Dejnę.
Cały stadion żyje. To jest sytuacja normalna? To debile jakieś.
Panie Kazimierzu, wielokrotnie pan udzielał wywiadu w telewizji, w radiu, w prasie, ale nigdy pan nie mówił do publiczności na naszym pięknym stadionie. Prosimy serdecznie jedno pytanie. Jak pan ocenia warszawską publiczność i co chce pan jej powiedzieć na swoje pożegnanie?
Na moje pożegnanie chciałbym bardzo dużo powiedzieć. W krótkim zdaniu dziękuję wszystkim bardzo, ci, którzy przyszli na mój ostatni pożegnalny mecz. Także życzę dużo wszystkim zdrowia i zadowolenia z drużyny, naszych sukcesów. Dziękuję bardzo.
Pierwszym jego trenerem był Henryk Piotrowski. Ja, będąc zawodnikiem czynnym i trenerem Starogardzkiego Klubu Sportowego w latach 50-72, miałem możliwość obserwowania Kazika podczas ich meczy Włókniarza, jak również miałem bezpośredni kontakt z nim w dwóch meczach derbowych między SKS-em Starogard i Włókniarzem Starogard. I tam Kazik już się wyróżniał smykałką, techniką, strzałem na bramę. Moim zdaniem już wtedy on sam mógł wygrać mecz włókniarzowy. Tak on już robił takie postępy.
A ile miał wtedy lat?
16-17 lat. 14 lat on zadebiutował w pierwszym włókniarzu. 15 lat w seniorach. Jeszcze kontakt z nim miałem na obozie kadry juniorów Gdańska w Zblewie. I tam Kazik już się też wyróżniał niesamowicie. Techniką przerastał tych zawodników z tej kadry, no można powiedzieć o jedno klasy. Oprócz Zbyszka Bielińskiego, który tam też był na tym obozie i był w tej kadrze juniorów, a później wiadomo, Zbyszek pierwszoplanowa postać w Arce, środkowy obrońca. Kazik był chłopcem wszechstronnym. On nie grał tylko w piłkę nożną, w piłkę ręczną. Bardzo dobrze skakał w skoku w Zbysz. No i bardzo dobrze grał w ping-ponga, w tenisa stołowego. No i mając 10 lat, zapisał się do sekcji włókniarza. No i tam zaopiekował się właśnie z nim Heniek Piotrowski, mój serdeczny kolega. Jak z nim rozmawiałem, to mówi do mnie: Kazik, rośnie nam talent niesamowity. Ja mówię: mówisz o Kaziku Dejnie? Tak. Mówi: przykłada się na treningach, sumiennie pracuje, pozostaje po treningu, wykonuje rzuty rożne, wykonuje strzały na bramkę. Mając 15 lat, został już zawodnikiem pierwszego włókniarza seniorów i walczył z nimi trzecią ligę. I wtedy się dostał najpierw do reprezentacji juniorów. Zaczęli interesować się Kazikiem działacze Lechi i Arki. I w to wszystko wkroczył ŁKS. A ŁKS należał do Federacji Włókniarza, tak jak włókniarz należał do Federacji, przedtem była Federacja Włókniarza. No i rodzice Kazika wyrazili zgodę na przejście do ŁKS-u. No i Kazik wtedy przeszedł do ŁKS-u. Tam rozegrał ten jeden mecz tylko ligowy i został powołany do służby wojskowej do Legii. Aż później miał chęć grania za granicą. No i wyjechał wtedy do Anglii, do Manchester City. Moim zdaniem, i na pewno on też przyszedł chyba do wniosku, że popełnił błąd. Bo nie miał pójść tam, miał wyjechać do Hiszpanii, do Włoch albo do Francji.
No i zadałem Kaziowi takie pytanie. Mówię: powiedz Kaziu, co cię skłoniło do wyjazdu tam do tego Manchesteru City? Bo przecież w tym czasie organizacja gry w lidze angielskiej polegała na tym, że jedno podanie drugie, kick and rush, long ball i cały czas wyścigi. No i Kaziu mówi: właśnie tak się czułem jak zawiadowca, bo podszedłem pod szesnastkę, tak jak grałem w Polsce, do rozegrania. Zgrałem piłkę, patrzę, mówi, a ja jestem ostatni już w mojej drużynie, jeżeli chodzi o linię defensywy. Jak się przemieściłem do przodu, patrzę, ja jestem ostatni, ale ten pierwszy atakujący. Nie była to liga absolutnie dla niego, ale ustrój i obowiązujące regulacje prawne doprowadziły do tego, że Kaziu nie grał w najlepszych drużynach świata, w których miał propozycję, Monachium, i pojechał w wieku chyba 32 czy 3 lat do City na taką piłkarską emeryturę, ale nie był to już klub dla niego, biorąc pod uwagę jego piłkarski geniusz, bo po prostu nie potrafił się przystosować do ligi angielskiej.
Anglia co? Piłka siłowa, walka do upadłego. No i wiadomo, że ten Kazik swoich umiejętności nie wykazał z jego techniką. No i wtedy musiał zrezygnować, no i szukał wtedy miejsca dalej, no i wylądował w Stanach Zjednoczonych.
Poznaliśmy się tak naprawdę przez żonę Kazia. Jako pierwszą poznałem właśnie nią na jednej z imprez polonijnych. Nie miał kto jej odwieźć do domu po imprezie, więc odwiozłem Mariolę do domu. I w ten sposób poznałem Kazia. Akurat Kazio potrzebował kogoś, kto go odwiezie na drugi czy trzeci dzień na lotnisko, bo leciał na mecz. Zgodziłem się i od tego momentu poznaliśmy się i tak się zaczęła nasza przyjaźń.
Udokumentował to pan w postaci tych fotek, które teraz będzie można oglądać w Stargardzie Gdańskim. To opowiedzmy, bo to jest taki fragment albumu. Tutaj widzimy bardzo romantycznie usposobionego Kazimierza Dejnę.
I to jest moje najbardziej ulubione zdjęcie Kazia, które przedstawia go takim, jakim był według mnie. Romantycznym, tak jak pan powiedział, kochający kwiaty, szampana i ładne kobiety. Tutaj już przeskakujemy do roku 89, sierpnia. Przyjechałem z Nowego Jorku do San Diego i Kazio zabrał mnie na trening drużyny, którą założyli razem z Gerdem Wieczorkowskim, też piłkarzem San Diego Suckers. To była drużyna Legends. Ona była zarejestrowana w Tijuanie. I to był jeden z ostatnich treningów, już sierpień 89 rok. Tu widać jako ten generał dowodzący z ręką podniesioną do góry. To jest zdjęcie też chyba rok 84. Kazio przy stoliku z piwkiem. To było u Kazia w domu.
To piwko czy szampan w takim razie?
Co? Nie, to było piwko. Tu jak widać butelka, piwko. Klimat gorący, zimne piwko.
A upodobania Kazia Dejny, bo różnie się o tym mówi. To był człowiek, który z umiarem rozsądnie, czy jednak to była jego słabość?
Za moich lat w San Diego to był umiar i rozsądek raczej. Problemy się zaczęły podobno już później, kiedy wyszła sprawa Miodońskiego, jego menadżera, który po prostu okradł Kaziana. Ukradł mu wszystko, cały jego życiowy dorobek. I wtedy się zaczęły problemy, załamał się, pewnie depresja. To był gdzieś rok, jak to wyszło, początek 85, może koniec 84. To jest zdjęcie, rok 88, u mnie w domu w Nowym Jorku. Był organizowany mecz na Giant Stadium w Nowym Jorku, mecz obu Ameryk przeciwko reszcie świata. Kazio grał w drużynie Ameryk, a Bonik i Lato grali w drużynie reszty świata. Kazio założył piękną siatę Platiniemu. Po tym poszło podanie do Riveliniego i Rivelini strzelił gola.
Może to paradoks, to powiem, ale Kaziu był szybszy z piłką jak bez piłki. Tutaj miał taką zaletę przewidywania pewnych rzeczy, takiej antycypacji, co się może wydarzyć. I Kaziu robił zawsze ten ruch. Gdzie indziej musieli inni biegać, to Kaziu w sposób właściwy zrobił taki wyprzedzający ruch jak w szachach albo w damkę, jak się gra gdzieś tam. To Kaziu już miał gotową piłkę, a przy tym no, był mistrzem kontroli nad piłką. To zupełnie inny typ jak Włodek Lubański, jak Robert Lewandowski, Włodkowi chyba. Też komuna i kontuzja przeszkodziła w grze na najwyższym poziomie, o najwyższe trofea.
To zdjęcie jest z roku 89, 20 marca. Wtedy już nie mieszkałem w San Diego, ale przyjechałem, bo często jeździłem z pracy tam na szkolenie. Moje 40 urodziny. Kazio zrobił mi niespodziankę, zaprosił mnie do domu, tort kupił i tu z Mariolo szampanik jak zwykle. 88 rok i to było zdjęcie zrobione po meczu już Ameryk przeciw reszcie świata w klubie jednym z klubów polonijnych w New Jersey. Było przyjęcie, zrobili. Kazio był zaproszony. Lato przyszedł, no Boniek się nie zjawił. Pewnie też był zaproszony, ale Boniek tam był z Włochami, biznesy omawiali.
Adena bardzo elegancki do ostatniej chwili i jakby się nie zestarzał o gram.
Był zawsze elegancki. Był naprawdę w tym meczu, to był po prostu tak jak za najlepszych lat wyglądał. Kolejne zdjęcie właśnie tutaj jest z Grzesiem Lato, z Kaziem już po meczu w Nowym Jorku. I tutaj była długa noc, wesoła noc, dużo kawałów. Grześ osypał kawałami, nie wiem jak to było, ale on naprawdę dużo. I Kazio wcale nie ustępował. Tak się mówi, że Kazik był taki ponury jakiś tam. Nie, to wcale nie jest prawda. On po prostu czuł się bardzo dobrze w towarzystwie. Musiał znać towarzystwo. Był bardzo wesoły, był po prostu taką duszą towarzystwa.
Co mówił Kazimierz Dejna o tym swoim wcześniejszym świetnym okresie kariery? Dlaczego nie osiągnął tyle, ile mógł? On był w tej wielkiej trójcy piłkarzy w połowie lat 70. Beckenbauer, Cruyff i właśnie Dejna. Dlaczego nie osiągnął tyle, ile tamci? Czego zabrakło? Jak on to wspominał? Czy cierpiał z tego powodu? Czuł niedosyt? Był zły na siebie?
Tak naprawdę Kazik nie wspominał. Nie rozmawiał w takich prywatnych rozmowach na ten temat. Kompletnie. Być może żałował czegoś. Tak myślę, że żałował tych lat, że to się nie potoczyło. No wiadomo, jaka była sytuacja w Polsce. Jego droga była zamknięta. Miał propozycję z Realu, tam mu nawet koszulkę przysłali, chyba z 13 numerem, no ale był szlabany. Ale on o tym nie wspominał. Naprawdę nie wspominał tamtych lat.
No i jeszcze ta historia z tym majątkiem, który został roztrwoniony przez niegodnego zaufania człowieka, jak się okazało.
Menadżera to był Ted Miodoński, człowiek, któremu Kazik całkowicie zaufał. To człowiek, który potrafił omamić nie tylko Kazika, ale i wielu innych piłkarzy, którzy grali właśnie w San Diego Sakers. No między innymi też i Smudę. Z tym, że Smudę to na jakieś mniejsze pieniądze, Kazika na największe. Tam było kilku innych piłkarzy, których on okradł tak naprawdę. I to była wielka, wielka, wielka porażka dla Kazika. On się załamał po tym całkowicie i od tego momentu pewnie się zaczęły jego takie schodki w dół. Druga to była, zaczął się konflikt z trenerem Newmanem. Niefortunny kontrakt, ten jeden z ostatnich, który podpisał Kazio, bo jemu tam był taki dodatek do kontraktu, że za każdy mecz, który zagra oprócz stałej pensji, miał dostawać $500 bonus. No i tego momentu zaczął być odstawiany od meczów. Był kapitanem drużyny przez te całe lata, no i jak go zaczęli odstawiać, no to powiedział, że no niestety on jako kapitan nie czuje się kapitanem drużyny, której praktycznie nie występuje, nie gra. W końcu doszło do konfliktu takiego ostrego z Newmanem, gdzie tam w szatni Kazio go wziął za klapy i postawił na nogi. I to był tak naprawdę zakończenie kariery.
Żonę Mariolę kochał do końca życia.
Kochał do końca życia. I to jest to zdjęcie, jest dowodem na to. O, to był czas separacji.
Czyli próbowali do siebie wrócić?
Kazio próbował.
To ona go nie kochała.
Nie powiem. Nie powiem.
Przyjdzie nas krzak.